Ludzie lubią mówić czas to pieniądz. Ja mówię inaczej. Czas to miłość.
Czas to miłość.
Rozmowy o życiu i nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Dobry wieczór, serdecznie witamy w kolejnej odsłonie cyklu pod tytułem Czas to miłość. Dzisiaj spróbujemy spojrzeć na dwudziestowieczną Europę oczami kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z tej strony Justyna Wolf
i Barbara Woińska. A naszym gościem jest kierownik Zakładu Socjologii Grup Etnicznych i Regionalizmu, były rektor UKSW, salezjanin, ksiądz profesor doktor habilitowany Henryk Skorowski. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
Jak powiedział Marian Romaniuk, i tutaj cytat, u podstaw obecnej Unii Europejskiej były zabiegi ludzi Kościoła, sług Bożych i kandydatów na ołtarze, Roberta Schumana i Alcide de Gasperiego. Konrad Adenauer jako trzeci pomysłodawca Zjednoczonej Europy znany był powszechnie ze swej pobożności. Stefan Wyszyński, choć zza żelaznej kurtyny, wpisuje się w poczet tych wielkich działaczy. No właśnie, czym zasłużył sobie kardynał na to miano?
Tak, my często mówiąc o Europie, o tworzeniu jej jedności, o budowaniu jedności, wymieniamy te wielkie postacie, o których pani przed chwilą powiedziała, z których nawet niektórzy są kandydatami na ołtarze. Ale na tą troskę o jedność Europy, o to, by ona była taką Europą na miarę człowieka, na to wpłynęło także działanie wielu innych ludzi, w tym także kardynała Stefana Wyszyńskiego. W czym wyraża się to jego oddziaływanie, to, że także powinien być wpisany w kontekst właśnie tych wielkich ludzi tworzących wspólną Europę. Ja bym zacytował na początku słowa, które prymas Wyszyński wypowiedział 20 września 1978 roku na spotkaniu z episkopatem niemieckim w Fuldzie. Te słowa będą jak gdyby wprowadzeniem w to, o czym będziemy chcieli powiedzieć, w czym tkwi wkład kardynała Wyszyńskiego w tworzenie tej pięknej wspólnoty. Cytuję. Wielokrotnie wypowiadaliśmy tę nadzieję, że przyjdzie czas, kiedy jak ongiś, tak i dziś będziemy mogli wspólnie budować Europę chrystusową, chrześcijańską. Tym bardziej, że przez wiele wieków w tym duchu pracowaliśmy w centralnej Europie, aby ugruntować tutaj Królestwo Chrystusowe, które jest Królestwem Prawdy, Sprawiedliwości, Miłości, Królestwem Pokoju i Łaski. Szczególnie raduje nas to, że przychodzimy, proszę zwrócić uwagę teraz na te słowa, od grobu świętego Stanisława na Wawelu i świętego Wojciecha w Gnieźnie, czyli jak gdyby z tej naszej polskiej przestrzeni, do grobowca świętego Bonifacego, właśnie do Fuldy. Bo te trzy wielkie postacie zaważyły bardzo na chrześcijańskim charakterze Europy. Koniec cytatu. Szanowni Państwo, proszę zwrócić uwagę, że wkład kardynała Wyszyńskiego w budowanie wspólnoty Europy w oparciu chociażby o tę wypowiedź, za chwilę przytoczę jeszcze jedną, już nie będę później często cytował, żeby też to była jakaś refleksja, a nie tylko przywoływanie słów. Mianowicie tam w tym tekście, ale także jeszcze w tekście, który był wypowiedziany właśnie tam, że także w Fuldzie, wybrzmiały takie słowa. Mianowicie Europa musi dostrzec ponownie, że jest ona nowym Betlejem. I teraz próbuję te słowa prymasa jakoś skomentować. Po pierwsze, kiedy prymas, i to jest jego istotny wkład, mówił o Europie, to mówił o chrześcijańskiej Europie. Ci wielcy ojcowie Europy też o tym mówili. Ale proszę zwrócić uwagę na te słowa piękne, że Europa ma się stać nowym Betlejem. Czym było Betlejem? Betlejem to było narodzenie Boga, to było narodzenie nowej nadziei dla świata. To było narodzenie tej dobrej nowiny, to było narodzenie nowej kultury etycznej. I to jest właśnie to, co jest bardzo istotnym w moim odczuciu wkładem, to nauczanie na bazie spotkań europejskich, pokazywanie, że Europa ma być Europą chrześcijańską, to znaczy ma być zbudowana na określonej kulturze. Wyszyński miał świadomość, kardynał Wyszyński, że kultura etyczna Europy zrodziła się z różnych źródeł, ale że jest w niej mocny nurt humanizmu chrześcijańskiego. I to jest właśnie to, na co zwracał uwagę już wtedy kardynał Wyszyński, żeby to była Europa, która jest oparta o właściwą kulturę. Bo powiedziałbym w ten sposób, to już jak gdyby tą interpretację dał Ojciec Święty Jan Paweł II. Ja bym powiedział właśnie, ale to się rodziło tu u prymasa, że Europa była jednością wtedy, kiedy opierała się o kulturę, tą własną, swoją własną kulturę, z tym mocnym nurtem humanizmu chrześcijańskiego. A potem nastąpiło pęknięcie w tej kulturze, bo przecież ta kultura Europy wydała także wojny, wydała także zło. To też jest jak gdyby to, co nastąpiło w kulturze Europy. I wtedy Europa się rozeszła, wtedy Europa się popękała. I to jest już ten apel jeszcze za tej żelaznej kurtyny o to, że jeśli Europa ma być wspólnotą, nie może być tylko w sferze politycznej, nie może być tylko w sferze ekonomicznej, nie może być tylko w sferze społecznej. Ona musi być jednością także w przestrzeni kultury, własnej kultury, kultury etycznej. Powiedziałbym zatem, że ten wkład idzie w kierunku nie tylko podjęcia tej myśli wielkich ojców, podkreślania europejskiej kultury, Europy jako Europy chrześcijańskiej, ale to jest pokazanie też na to, co leży jako fundament tej jedności. Właśnie to nowe Betlejem, to jest to, bo z czym przyszedł do nas Chrystus? Tu mówimy o odkupieniu, ale też przyszedł do nas z nową kulturą etyczną. Kardynał Wyszyński, teraz będę cytował troszeczkę z pamięci, bo kiedyś te słowa słyszałem jako młody człowiek z jego ust, powiedział tak, bo czasami żyjemy w takim przekonaniu, że coś się nie da zrobić. I on wtedy przytoczył takie słowa, przytacza mnie tak jak pamięta. Mianowicie, że kiedy chrześcijaństwo swoim imperatywem moralnym, czyli z tą nową kulturą etyczną, której istotą jest miłość, stawiało pierwsze kroki na brukach Romy, Rzymu, to wtedy, powiedział Wyszyński, tym imperium rządzili albo wariaci, albo tyrani. Wystarczy przypomnieć dwie postacie, Tyberiusza i Nerona. To byli albo wariaci, albo tyrani. I co się stało? Garstka chrześcijan, która przyszła na bruk Rzymu, wykreowała innych bohaterów. Takich jak gdyby, przenosząc na współczesność, Matka Teresa, Ojciec Kolbe, Jan Paweł II i miliony innych. Czyli można. Wierzył Wyszyński w to, że powinniśmy Europie przynieść tą nową kulturę, która pochodzi od Jezusa, o której Europa zapomniała w pewnym momencie, albo nastąpiło na tej kulturze humanizmu chrześcijańskiego ogromne pęknięcia, bo to jest właściwie fundament prawdziwej jedności, która będzie także jednością polityczną, społeczną i kulturową. To nowe Betlejem mi się tak podoba, szanowni państwo, bo ono pokazuje właśnie samą istotę. Nowe Betlejem, Europa musi stać się nowym Betlejem, czy jak gdyby na nowo zrodzić dobrą nowinę, ale opartą mu właśnie, istotą tej dobrej nowiny jest nasze odkupienie, ale które osiągamy poprzez tą piękną i głęboką kulturę etyczną, której istotą jest miłość jako afirmacja człowieka takim, jakim jest. To tak bym widział właśnie ten jego wkład. On będzie często w różnych spotkaniach podkreślał po pierwsze Europa, chrześcijańska Europa, Europa zbudowana na tej kulturze, którą chrześcijaństwo kiedyś na bruk Romy symbolicznie mówiąc przyniosło.
Kardynał Stefan Wyszyński dobrze zdawał sobie sprawę, że zarówno w Polsce, jak i w Europie, głównie w krajach tak zwanego bloku wschodniego, następuje swego rodzaju atak na tożsamość chrześcijańską. Jak według niego należało z tym walczyć?
Odpowiedź na to pytanie była aktualna w tej epoce, która już od nas odeszła, prawda? Bo realny socjalizm, o tej mówimy, odszedł. Ja jestem dzieckiem realnego socjalizmu w tym sensie, że wtedy się urodziłem, żyłem, dorastałem, maturę robiłem, księdzem się stałem i tak dalej. To było ogromne wyzwanie. Kardynał Wyszyński wiedział, że Kościół ma jedną broń. To jest broń powrotu i mocnego osadzenia własnej tożsamości. Tym, co mogło przezwyciężyć tamtą rzeczywistość, nie była walka, bo Kościół nie jest stworzony do walki. Nie była forma bezpośredniego buntu. On kładł ogromny nacisk na to, by budować poczucie tożsamości, które rodzi się na bazie wiary. Ono także potem będzie owocowało poczuciem tożsamości narodowej. Ale przede wszystkim to wszystko, co robił Wyszyński, chociażby przez ten swój program, który ogłosił, który zrodził się tam właśnie w Komańczy, kiedy był więziony, to był program powrotu do wiary, która nie jest, powiedziałbym, jakąś strukturą dodaną do życia, tylko wiary, która ma ten swój ogromny element osobistej relacji z Bogiem. Wiara nie jest przyjęciem suchych prawd. Dla niego wiara było przyjęciem Boga w samocentrum swojej wolności. Mówię tu o budowaniu tożsamości wynikającej z wiary. Będziemy potrafili się przezwyciężyć wszystkiemu, co złe, co niesie zły system, w którym żyjemy, jeśli będziemy silnymi poprzez swoją wiarę. Ale żeby być silny poprzez swoją wiarę, to wiara musi mieć wymiar takiej wiary twórczej. A wiarą twórczą będzie tylko ta wiara, która będzie świadomością, że są w niej cztery ważne elementy. I one w całym nauczaniu, pamiętam nawet przemówienia, które głosił do ludzi młodych. Ja wtedy byłem w okresie liceum. Ja wtedy pamiętam na spotkaniu w Częstochowie, na które jeździli maturzyści, zawsze był prymas. Zawsze do nas kierował swoje słowa. Zawsze on do nas mówił o tożsamości chrześcijana wynikającej z wiary. Ta wiara w tym jego nauczaniu ma cztery ważne elementy. Po pierwsze, że to jest zawsze relacja osobowa mojego ja z Bożym ty. To jest tak jak w miłości. Dwie osoby się spotykają, poznają, doświadczają, a potem nie wyobrażają sobie, że można żyć bez siebie. Wiara jest, była dla niego przyjęciem Boga w samocentrum swojej wolności. Takie wzięcie Boga jako przyjaciela swojego życia i wędrówka przez świat. Drugim elementem tej wiary to była ta nadzieja. Zwróćcie Państwo uwagę, że myśmy w tamtej epoce bardzo wołali o nadzieję. Wiara, o której mówił Wyszyński, sama w sobie kryje element nadziei. Jeśli byśmy wyrzucili z wiary nadzieję, jak mówił Wyszyński, to jest trup wiary. Bo moja wiara nie jest tylko wiarą w Boga, ale jest także wiarą Bogu, zaufaniem Bogu, bo to jest Bóg, który jest Bogiem mojego przymierza. To jest Bóg, który mi przyniósł obietnicę, który nie cofnął swojej, powiedziałbym, takiej pięknej relacji do człowieka. Myśmy odrzucili kiedyś poprzez grzech miłość Boga, ale Bóg nigdy nie odrzucił miłości od nas. To myśmy odeszli od Boga. Ta symboliczna scena w raju, to nie Bóg nas wyrzucił, to myśmy odeszli. Bo człowiek doświadczył swojej nagości. Tam padają słowa: Adamie, gdzie jesteś? Ukryłem się. Dlaczego? Bo jestem nagi. Jeśli się odrzuci miłość Boga, to się jest nagim. Jeśli się odrzuci Boga, to człowiek jest odarty. A więc przyjęcie Boga, a potem, że to jest przyjęcie Boga, który jest istotą, jest miłość, ale to jest Bóg mojej nadziei. A potem idąc dalej nam mówił prymas Wyszyński w swoim przepowiadaniu, że to jest przyjęcie Boga, który jest prawdą. A więc ty szukaj prawdy w Bogu, ty w swoim Bogu odnajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania. I wreszcie, że jest to przyjęcie Boga, który nam przynosi tę nową kulturę etyczną. Walka wtedy z tamtą rzeczywistością przepełnionym złem była tworzeniem w sobie tożsamości człowieka wiary, który musi bytować na wszystkich aeropagach współczesnego życia, także tamtego życia, z jakością swojego życia wnosząc czy tworząc nową przestrzeń i polityczną, i społeczną, i gospodarczą, i kulturową. Ale żeby móc tworzyć tę rzeczywistość na stanowiskach swojej pracy, to trzeba być człowiekiem silnej wiary. Tej wiary, której, jak powiedziałem, istotą jest przyjęcie Boga w centrum wolności, a nie tylko przyjęcie niezrozumiałych praw. Im bardziej będziesz silny swoją wiarą jako jednostka, im bardziej będziemy silni swoją wiarą jako wspólnota, tym bardziej będziemy mogli przeciwstawić się temu złucu, które szło wtedy, w tamtej rzeczywistości, której, jak powiedziałem, doświadczyłem i w której żyłem. Jakość życia była naszą formą buntu i walki właśnie z tą rzeczywistością, która była rzeczywistością złą. I to jest taka moja odpowiedź właśnie w tym, jak walczyć. To już jest epoka, która od nas odeszła. Zrodziła się nowa epoka. Znowu myślę, ta jego myśl jest dzisiaj aktualna, bo dzisiaj siłą swojej wiary, której elementem jest chrześcijańska obecność w świecie, bo to, co powiedział kiedyś kardynał Siouxsie, jedyną Ewangelią, którą możemy dzisiaj świat czytać, to jest jakość naszego życia. I właśnie ta jakość życia, która wynika z wiary, takiej twórczej wiary, jest właśnie formą walki z każdym złem. I także w tamtej epoce, o której przed chwilą pani pytała.
Jak mówił ówcześnie kardynał Wyszyński, Europa powinna odzyskać swój autorytet w świecie właśnie poprzez Ewangelię i zacząć budzić zaufanie wśród innych kontynentów od nowa. Czy możemy w jakimś stopniu uznać tę misję za zrealizowaną, czy w dalszym ciągu jest to idylliczna wizja?
Nie, ta wizja nie została zrealizowana. Ja bym nawet powiedział, że Europa, jeszcze raz do tego wrócę, że Europa odrzuciła pewien system wartości ważnych w tej kulturze, na której budowała kiedyś swoją tożsamość. Jeszcze raz do tego wrócę, bo to potem Jan Paweł II także podejmie. Europa w pewnym momencie się rozeszła, bo nastąpiły pęknięcia w jej kulturze. Proszę zwrócić uwagę, jeśli się jedzie przez Europę, jeśli się cokolwiek zwiedza w Europie, czy to będzie Francja, czy to będą Włochy, czy to będzie Hiszpania, czy to będą Niemcy, czy to będzie Austria, co nas uderza? Właśnie elementy kultury materialnej chrześcijaństwa. Gdyby dzisiaj z Europy wyrzucić wszystkie kościoły, wszystkie obiekty sakralne, to co byśmy zwiedzali? To był właśnie osiągnięcie Europy, że Europa, która, jeszcze raz to powtórzę, jest w Europie pluralizm i musi być, ale musi być też ten mocny nurt wartości chrześcijańskich. Bez nich to, co nazwiemy kulturą, to nie jest kultura europejska. Zakłamujemy wtedy kulturę. I otóż, jeśli pani pyta, czy to zostało zrealizowane, nie zostało zrealizowane. My dzisiaj jesteśmy ciągle w pewnej formie walki o to, by przywrócić to sakrum w kulturze europejskiej. Bo Europa dzisiaj coraz częściej chce to sakrum wyrzucić. I dlatego to jest ciągle, to jest takie wyzwanie, jak mówił kardynał Wyszyński, wobec tych pierwszych chrześcijan, którzy stawiali kroki na brukach Rzymu, czyli w Europie, by przynosić ten system wartości. Po pierwsze, musimy zatem do tych wartości wracać. Dlatego bardzo mnie niepokoi i jako wykładowcę, i jako człowieka, i jako salezjanina, który z młodzieżą pracuje. Niepokoi mi czasami mówienie, że mnie Europa nie interesuje, że ja jestem przeciw Europie. Nie rozumiem tego, bo samo chrześcijaństwo w swojej istocie jest przecież religią, która ma być zaniesiona na cały świat. Więc jak może być chrześcijanin przeciw? Pytanie nie jest czy, pytanie jest jak być w Europie. Ja uważam, że dzisiaj wróciliśmy do tego, co było gdzieś u początku chrześcijaństwa, że dzisiaj od nas Bóg w ramach mojego powołania prosi o to, byśmy zaistnieli na wszystkich areopagach współczesnej Europy. Jeśli się schowamy, to będzie to, co papież Franciszek nazywa, że my chcemy uprawiać chrześcijaństwo kanepowe. Nie, my mamy być swoją propozycją. To jest właśnie ta propozycja humanizmu chrześcijańskiego. I dlatego to nie jest skończone dzieło. To dzieło ciągle trwa. Świat jest taki, jaki jest. Nie marzmy o idealnym świecie. Bóg nam dał taki świat. Innego nie będzie. To jest mój świat, który Bóg mi zadał i dał. Nie tylko świat mojej małej ojczyzny, nie tylko świat mojego narodu, mojego państwa, ale moim światem jest także Europa. Ja bym powiedział, czy dzisiaj mówiąc, rozmawiając z młodzieżą na wykładach, mówię, że dzisiaj człowiek powinien żyć jak gdyby w takim potrójnym patriotyzmie. Miłość małej ojczyzny. Jestem Kaszubą na przykład i kocham swoje Kaszuby. Jestem Polakiem. To nie przeszkadza mi, że jestem Kaszubą, żeby być Polakiem. I kocham swoją ojczyznę Polskę. Ale moją ojczyzną jest także Europa. Bo czy chcę, czy nie, ja w niej żyję. I teraz jest pytanie o odpowiedzialność za Europę. To jest odpowiedzialność aktywnego bycia w Europie. Wprowadzenia do Europy swoją obecnością ten system wartości, który wynika z chrześcijaństwa. A zatem to, że Europa może stać się, czy się stanie, nie wiem, czy jest w stanie wrócić. To zależy także od każdego człowieka. Ale to jest ciągle zadanie, które Bóg przed nami stawia, które stoi przed nami. Tak jak ciągle stoi przed nami, dopóki żyjemy, zmiana świata, w którym żyjemy. Proszę zwrócić uwagę, że w Księdze Rodzaju jest taki piękny tekst u początku, ten, który mówi o stworzeniu człowieka, jakakolwiek była ta forma stworzenia, bo oczywiście pismo jest pewnym obrazem literackim, ale tam jest powiedziane czyń, czyńcie sobie, czyli twórzcie. Wy jesteście, ja was stworzyłem, jako twórców, twórców kultury. I wy do końca będziecie, ja bym sobie tak wyobrażam sobie to, że kiedy stanę przed Bogiem, to On mnie nie zapyta tylko o to, jakiego zła ja nie uczyniłem. Tylko mnie zapyta, Henryku, co ty stworzyłeś w swoim środowisku? Bo tworząc swoje środowisko, tworzę także środowisko mojego kraju i tworzę także środowisko Europy. Co dałeś wspólnocie, co zrobiłeś w sferze kultury, co ją ubogaciło i to jest zadanie. Nie wolno nam nigdy spocząć na laurach, nawet gdyby rzeczywistość była czasami w naszej takiej analizie bardzo trudna i smutna.
W 1929 roku ksiądz Wyszyński uzyskał stypendium naukowe na podróż studyjną po Europie, podczas której odwiedził ośrodki naukowe w Austrii, Włoszech, Francji, Belgii, Holandii i Niemczech. Jak te doświadczenia wzbogaciły jego postrzeganie Europy?
Ja bym powiedział, że każde poszerzenie doświadczenia czy wejście w jakąś inną przestrzeń społeczno-kulturową poszerza nasz sposób, po pierwsze, myślenia, odbioru, a także potem działania. Zanim na to odpowiem, to powiem tak, że jesteśmy przecież obywatelami wielu takich przestrzeni społeczno-kulturowych. Jeśli bym to analizował na bazie swojej osoby i swojego myślenia, to tak, no jestem, czy byłem obywatelem, w cudzysłowie oczywiście Kaszub, ale potem ta przestrzeń została poszerzona, to jest moja Polska, poznawałem inne kultury, innych regionów, poznańskiego, Podlasia i tak dalej, i tak dalej. Każde wyjście czy przejście w inną przestrzeń czy doświadczenie jest także możliwością ubogacania. I tak jak kiedyś odniosę się do, bo oczywiście to odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta, bo ja z prymasem nie rozmawiałem na temat, co dało mu obecność w tych różnych krajach i tak dalej, ale możemy domniemywać i pewne rzeczy możemy potem przekładać na język konkretnej rzeczywistości. Był kiedyś taki papież Jan XXIII. To był papież ogromnie mądry mądrością ludzi, bo on jako swoich doradców wziął ludzi z całego świata, nie tylko z jednej przestrzeni. I to było jego bogactwo. Myślę, że kardynał Wyszyński stał się bogatszy doświadczeniem tamtych kultur, bo to były też kultury osadzone w tej przestrzeni humanizmu chrześcijańskiego. Ale to były także kościoły wpisane w konkretną rzeczywistość. Zatem nie tylko pozwoliło mu to poznać rzeczywistość polskiego kościoła, ale także rzeczywistość kościołów innych, włoskich, hiszpańskich, austriackich. po to, by to doświadczenie także tego pewnego pluralizmu, jedności z zachowaniem pluralizmu przenieść na naszą rzeczywistość. Nawet jeśli Matka Boża jest pewną postacią obiektywną naszego chrześcijaństwa, to jeśli patrzymy teraz, jak ją traktują poszczególne narody, to zobaczymy pewien pluralizm. To jest ta sama Matka Boża. To jest ta sama Matka, która jest Matką naszego, została wprowadzona, jak mówił kardynał Wyszyński, siostra spośród nas wzięta, wprowadzona do wielkiego dzieła odkupienia. Ale każdy ją czci, nadając ją pewną specyfikę. My ją zawsze będziemy czcili jako Matkę, nawet jeśli ją nazywamy Królową. Nasza Maryja to jest taka matka nam matkująca, jak mówił Wyszyński, do której zawsze można przyjść. Inne narody będą bardziej podkreślały jej królewskość i tak dalej. Czyli chcę przez to powiedzieć o specyfice, którą każdy naród nadaje swoim obiektywnym prawdom chrześcijaństwa. I to jest właśnie bogactwo, które także zaczerpnął Wyszyński poprzez to wejście w tę przestrzeń społeczno-kulturową innych państw. I można tam zauważyć w różnych jego wypowiedziach, że właśnie to stało się także bogatszym spojrzeniem na samą istotę chrześcijaństwa i kultury narodowej, i potrzeby wymiany wartości kultury, i potrzeby wymiany wartości chrześcijańskich w tej kulturze. To jest zawsze bogactwo. Każde doświadczenie czegoś nowego na bazie swojej tożsamości jest zdecydowanym ubogaceniem.
W nauczaniu prymasa bardzo istotną rolę odgrywała podmiotowość narodu. Czy mógłby ksiądz nieco przybliżyć refleksję kardynała na ten temat?
Tak. Rzeczywiście, mówiąc o Europie, myśląc o Europie, kardynał Wyszyński zawsze podkreślał aksjologię narodu. Tak, naród dla niego był kategorią aksjologiczną, to znaczy był wartością. Jeśli byśmy popatrzyli, bo można dokonać analizy, ksiądz profesor Bartnik dużo pisał, ksiądz profesor Lewandowski, profesor naszego uniwersytetu, Jerzy Lewandowski na ten temat pisał. Gdybyśmy próbowali definiować naród, żeby potem pokazać jego aksjologię, to kiedy mówi o narodzie, mówi o wspólnocie. Naród to są ludzie. To nie jest jakaś idea fikcyjna. To jest wspólnota i to ludzie, którzy stanowią wspólnotę. To nie jest zbiorowisko. To jest wspólnota. A więc narodem jest każdy człowiek, tę wspólnotę stanowiącą. To jest ta wspólnota, która wyrosła na jednym pniu etnicznym. Ale to jest wspólnota różnorodna, ale którą łączy właśnie pewna solidarność, a solidarność jest jednością w jakimś dobru. Tym dobrem narodu jest jego kultura. A jeszcze raz wrócę do tej wspólnoty. To są wszyscy ludzie. To jest matka, która wychowuje, to jest katecheta, który przekazuje prawdy wiary, to jest nauczyciel, to jest każdy człowiek. To potem także wybrzmi u Jana Pawła II bardzo mocno. Naród to są ludzie. A drugim elementem narodu jest kultura jako owoc życia tej wspólnoty, bo powiedziałem, to nie jest zbiorowisko. Zbiorowisko mogą tworzyć mrówki. Ludzie tworzą wspólnotę. To jest pewne zjednoczenie osób. I teraz ci ludzie żyjąc w określonej przestrzeni tworzą. I to jest kultura. Kultura nie jest anonimowym produktem. Kardynał Wyszyński często podkreślał, żebyśmy kultury nie traktowali jako anonimowego produktu. Za kulturą stoi zawsze człowiek, wspólnota. Czyli kultura w jego nauczaniu, bo ja będę właśnie podprowadzam pod tą aksjologię narodu, pod tą tożsamość narodu. Otóż można by zatem powiedzieć, że kultura jest odbiciem ducha narodu, ducha wspólnoty. To jest ta kultura o wymiarze duchowym. To jest ta kultura, w której ważnym elementem jest religijność. To jest ta kultura, w której ważnym elementem jest moralność, czyli etos, czyli kultura etyczna. To jest ten ważny element kultury, którym istotą jest na przykład dzieje. Dzieje to nie są tylko wydarzenia historyczne. Dzieje to są pewne wydarzenia, fakty, nawet mitologizowane przez wspólnotę, bo one są nośnikami pewnych wartości. Kiedy dzisiaj myślę o Monte Cassino jako wydarzeniu, czy powstaniu warszawskim, to z tym się wiąże cała aksjologia. Niech się historycy kłócą, czy miało sens, czy nie miało sens, ale to dla nas jest pewna kategoria wartości, które w tych wydarzeniach są zawarte. A więc kultura jest pewną całością, która wynika z twórczego życia wspólnoty narodowej, gdzie wspólnota pozostawia, jak powiedziałem, swój ślad, czy można powiedzieć swojego ducha, swoje odbicie. I teraz podchodzimy do wartości. Ta wspólnota tworząca ma poczucie własnej tożsamości, tak zwane poczucie my. Ono rodzi się właśnie na bazie tego naszego wspólnego pochodzenia z jednego pnia etnicznego. Tu się rodzi poczucie my. Naród jest tam nie tylko, gdzie jest wspólnota i kultura, gdzie jest poczucie my, czyli tego, co z nas tworzy wspólnotę zrodzoną przez kulturę i rodzącą kulturę, albo mówiąc inaczej, rodzącą kulturę i tworzącą spoiwo narodu. I to jest właśnie ważne, że wspólnota posiada własną tożsamość. I teraz w czym tkwi ta aksjologia? Bo to jest wspólnota i kultura mająca poczucie my, która po pierwsze mnie uczy, bo kto mnie uczy pierwszych praw? Mój naród, kultura mojego narodu, kultura intelektualna mojego narodu. To jest ta kultura i wspólnota, która mnie wychowuje. Profesor Pasiew, profesor naszego uniwersytetu, nieżyjący już, pięknie napisał o kulturze właśnie narodu, o której tak często mówił kardynał Wyszyński. Co mu dała ta kultura? To jest taki opis poetycko-literacki. Przytaczam go z pamięci. Kultura mnie nauczyła, że się nie pluje do wody, że się gniazda bocianiego nie niszczy, że się chleba na ziemię nie rzuca. Nauczyła mnie, w jakiego świętego wyjść w pole, jakiego siać, jakiego zbierać. Nie musieli mi spikerzy przypominać. Nauczyła mnie, jak napisać list. Nauczyła mnie, jak przygotować się na taki fakt w życiu. Nauczyła mnie, jak przygotować się na śmierć. Proszę zwrócić uwagę, w tym tekście poetycko-literackim, ile jest bogactwa. Kultura wychowuje. To jest ważne, że mnie kultura, ja często do młodzieży, kiedy mówię na tematy socjologii narodu, mówię, co mi dała kultura, stworzyła we mnie fundament aksjologiczny, czyli fundament wartości, na bazie których ja potem buduję swój świat wartości. Biorę niektóre elementy wartościowe z innych kultur, ale trzeba mieć fundament, na którym się buduje. I to jest to, przepraszam, co wynika z aksjologii narodu, z tego poczucia własnej narodowej tożsamości. Jeśli chcemy budować swoją europejskość, to trzeba ją budować na fundamencie swojej przestrzeni kulturowej narodu, żeby zbudować, a nie żeby mi się to rozsypało. Nie można brać świata wszystko, co się błyszczy. Człowiek, który ma rdzeń kulturowo-społeczny, jest człowiekiem, który wybiórczo traktuje rzeczywistość i bierze z niej właśnie to, co wartościowe. Tu tkwi właśnie ta wartość narodu, że naród uczy, wychowuje i co jeszcze ważne, szanowni państwo, zakorzenia. Dzisiaj mamy, nikomu nie ubliżam, mówię jako socjolog o fakcie, mamy wielu jeźdźców znikąd. Ludzi wydrążonych, ludzi bez jakiegokolwiek systemu wartości. I takimi ludźmi można bardzo łatwo manipulować. Można ich wyrzucać na margines życia społecznego. Człowiek musi mieć poczucie swojej tożsamości, swojej wartości, ale może go zbudować tylko na bazie tej tożsamości narodowej, która go uczyła, wychowała i zakorzeniła. Właśnie kultura narodu, wspólnota i kultura narodu daje nam poczucie, że nie jesteśmy jeźdźcami znikąd. My mamy swoje zakorzenienie. Ono niczym nie przeszkadza. To nie jest ograniczenie. To jest właśnie to, co nam pozwala bardziej doświadczyć siebie, czyli własnej tożsamości, czyli poczucia także własnej wartości. Oczywiście to jest dość skrótowo, co państwu mówię, ale proszę zapamiętać, Wyszyński zawsze wiedział, że kultura narodu uczy, że kultura wychowuje, że kultura daje zakorzenienie.
Nawiązując do tej kultury, kardynał Wyszyński podkreślał wagę dziedzictwa kulturowego, zwracając się do młodzieży na emigracji. Według niego istotne było, żeby nie traktować tego tak anonimowo, a jako dzieło każdego pojedynczego człowieka. W jaki sposób, zdaniem prymasa, jednostka mogła wpłynąć na kształtowanie dziedzictwa kulturowego Polski, aby mimo całej idei wspólnoty Europy, ta Polska pozostała jednak w jakiś sposób odrębna?
Dwie rzeczy. No, oczywiście to są jego piękne kazania, które zostały, ukazały się w zbiorze z Gniazda Orląt. Te jego przepiękne przemówienia do młodzieży, która jest na emigracji. Po pierwsze, każdy z nas jest twórcą tej kultury, która rodzi naszą tożsamość. Bo jak powiedziałem, kultura nie jest anonimowym produktem. I on to ciągle, Wyszyński podkreślał, że za kulturą stoi człowiek, wspólnota, ale także każdy człowiek. Bo jeszcze raz powtórzę, kultura to nie jest coś, co się wzięło. My swoją codziennością tworzymy kulturę. To jest ciągle to odwołanie do tych pierwszych kart Biblii, gdzie padają słowa twórzcie. Ty twórz, Henryku, twórz, ty twórz Bożeno, ty twórz tego. Twórz jakością swojego życia, bo całe życie człowieka, także jego praca jest jakąś formą twórczości. Człowiek coś tworzy, tworzy nową jakość. Więc to nie jest tylko twór wspólnoty, bo o tworze wspólnoty świadczy twórczość także poszczególnego człowieka. I teraz, czyli mamy z jednej strony poczucie, że kultura jest wytworem wspólnoty, ale także, że na tą wspólnotę, szanowni państwo, czy w tę wspólnotę ma wkład każdy z nas. Kiedyś przeczytałem taki tekst i wydaje mi się tak bardzo prawdziwy, że każde wieko trumny zakrywa jakąś historię. I zawsze jest to historia wielka, bo jej autorem jest człowiek. I te fantastyczne teksty kardynała Wyszyńskiego o człowieku, że idzie nowych ludzi plemię, o wartości człowieka, kim jest człowiek, że ty Boże o nim pamiętasz. On ciągle w tym swoim przekazie miał podkreślanie tej wielkości człowieka. I właśnie z tej wielkości człowieka rodzi się także dzieło człowieka. Nawet układanie bruku będzie dziełem człowieka, twórczością. Czyli my razem, wspólnie tworzymy tę kulturę poprzez to wszystko, co robimy jako jednostki, jako te wybitne jednostki, jako to niesamowite dzieła Boga. Z tego tworzy się kultura narodu i z tą kulturą, ta kultura może być po pierwsze propozycją dla Europy. I powinna być. Więc jest to kultura wspólnoty mojego narodu, ta propozycja, to będzie propozycja wspólnoty, ale także propozycja każdego z nas. Tylko my sami musimy być silni właśnie w tej pozycji mających świadomość, że poprzez zaangażowanie w świat wartości jesteśmy w stanie stworzyć coś, co jest i może być propozycją dla świata i dla Europy. To nie jest jakieś takie wyjątkowe o sobie myślenie jako Polacy, tylko to jest to, co my możemy dać Europie. Poprzez swoją indywidualną twórczość, która składa się na wielką kulturę także dzisiejszej naszej Polski, żebyśmy w swojej przestrzeni, swojego narodu umieli zachować te wartości humanizmu chrześcijańskiego. Jeśli tak, to zawsze będzie propozycja, bo odniesienie do kultury jest takie. Człowiek ją powinien zachować, człowiek ją powinien rozwijać, człowiek powinien z niej korzystać i człowiek ją powinien propagować. Nie na zasadzie zmuszania, ale na zasadzie propozycji. Bo jeśli ja znalazłem, czy znajduję w swojej kulturze, także przez siebie tworzonej, coś dobrego, to mam obowiązek jako chrześcijanin zwrócić się także do innych, innym powiedzieć, zobacz, znalazłem. Chcesz, to możesz skorzystać. Mówię to bardzo opisowo. Jeśli znaleźliśmy, odnajdujemy bogactwo w swojej kulturze, tego człowieka w kulturze, bo tu trzeba by jeszcze długo mówić, kim dla Wyszyńskiego był człowiek, bo on jest tą centralną postacią, która znajduje się ciągle i na nowo w jego w jego przemówieniach, w jego mowie, to także ta prośba, byśmy umieli przyznać się do swojego człowieczeństwa, bo on już wtedy widział, że my czasami tak jakbyśmy dokonywali amputacji człowieczeństwa, jakbyśmy się człowieczeństwa wstydzili, jakbym się wstydził tego, że mam być dobry, szlachetny i dobry. Mówił jeden z takich tekstów przeze mnie odtwarzane, który mówi, mówimy dzisiaj o sobie jako specjaliści, dobry nauczyciel, dobry profesor, dobry robotnik i tak dalej. A jaki człowiek? To jest pytanie fundamentalne. Jaki człowiek? Bo ten człowiek tworzy kulturę, a przez kulturę tworzy kulturę własnego narodu, a przez to składa także propozycje Europy. Myślę, że mamy do spełnienia swoje zadania, ciągle proponując Europie właśnie te wartości humanizmu chrześcijańskiego.
Wydaje mi się, że nauka prymasa w tym względzie pozostaje niezwykle uniwersalna i tak już na koniec, co księdza zdaniem, tak poza tym, o czym już mówiliśmy, my jako naród powinniśmy zaczerpnąć w sposób szczególny z tego nauczania dla siebie w dzisiejszych czasach? Którego aspektu tej prymasowskiej mądrości na ten moment najbardziej nam potrzeba?
Odpowiem może niestandardowo. Dzisiaj brakuje mi tworzenia wspólnoty. Żyję w społeczeństwie ogromnie podzielonym. Mówię o polskim, o moim narodowym społeczeństwie. Poszarpanym, ta różnorodność, która zawsze jest bogactwem wspólnoty, stała się dzisiaj elementem, który nas bardzo podzielił. Jesteśmy podzieleni. Nie bójmy się różnorodności, tylko szanujmy się w tej różnorodności. Kardynał budował wspólnotę. Kardynał nigdy nie odrzucił kogoś takim czy innym stwierdzeniem, czy nigdy nikogo nie postawił poza wspólnotą. Jest takie powiedzenie, że wspólnota czasami musi kogoś odrzucić. Nie, to nie jest prawda. Prawdziwa wspólnota, o której mówił kardynał, i to nie tylko wspólnota, proszę zwrócić uwagę, Kościoła, tylko wspólnota, mój naród. To był jego naród. Drogie dzieci, to ten jego zwrot, tak, jak gdyby chciał pokazać ciągle, że ta wspólnota ma być rodziną, gdzie ludzie się różnią, ale gdzie się szanują, albo powinni się szanować, czyli powinni się kochać. Mnie dzisiaj brakuje jedności. To, że się różnimy, prowadzi często do takich nienawiści, które się rodzą między nami. I tu myślę, kardynał jest jak gdyby tym, którego możemy stawiać jako rzeczywistego patrona, nie tylko naszego uniwersytetu, tego, co może nam dzisiaj przypomnieć. Twórzmy naród, różnijmy się, bo tacy będziemy do końca, ale kochajmy się, szanujmy się. Bo to, że masz inne poglądy, że inaczej patrzysz na rzeczywistość, to wcale nie oznacza, że nie mamy się szanować. Powinniśmy szanować i kochać. Dzisiaj słowo tolerancja jest nadużywane w tym sensie, że się chce powiedzieć, że ktoś jest nietolerancyjny, bo nie chce zmienić swoich poglądów. To nie ma nic wspólnego z tolerancją. Tolerancja jest szacunkiem dla siebie, mimo że nie podzielam twoich poglądów, mimo że ci mówię, słuchaj, źle postępujesz. I ty masz prawo także mnie to powiedzieć, że ja twoich poglądów nie podzielam. Ale to jest szacunek i myślę, że tu kardynał Wyszyński jest bardzo aktualny. Gdybyśmy chcieli z jego myśli zaczerpnąć właśnie tą chęć budowania wspólnoty. On nie odrzucał w tamtym czasie nikogo. Nawet ci, którzy byli złośliwi wobec wspólnoty Kościoła, nigdy kardynał nikogo nie odrzucał, a zawsze tym, co mówił i tym, co robił, budował nie tylko wspólnotę Kościoła, ale wspólnotę narodu. To są moje dzieci, które pochodzą z tego narodu, może niektóre pogubione i tak dalej, i tak dalej. I to wydaje mi się takie główne przesłanie, które dzisiaj jest aktualnym i z którego możemy korzystać. Gdybyśmy się dobrze wczytali w myśl kardynała, wyczytamy tam tą tęsknotę za poczuciem wspólnoty.
Dziękujemy księdzu profesorowi serdecznie za poświęcony nam czas i podzielenie się z nami wiedzą na ten temat. Było nam bardzo miło księdza gościć.
Bardzo serdecznie dziękuję. Także Państwa pozdrawiam, wszystkich słuchaczy pozdrawiam i życzę, byśmy umieli z bogactwa, z dziedzictwa kardynała Wyszyńskiego brać to wszystko, co piękne, budujące, mądre i aktualne w dzisiejszym świecie. Dziękuję bardzo.
Naszym słuchaczom przypominamy natomiast, że istnieje możliwość ponownego odtworzenia tej oraz poprzednich audycji naszego cyklu. Każdą z nich znajdziecie w zakładce magazynu Wiary na stronie radioukSW.pl.
Już teraz zapraszamy na kolejny odcinek serii Czas to Miłość w kolejną środę o godzinie 19. Tymczasem żegnają się z Państwem Barbara Woińska
i Justyna Wolf.
Do usłyszenia.
Ludzie lubią mówić czas to pieniądz. Ja mówię inaczej. Czas to miłość.